Ale czy szkoda tych kartek?
No, gdzie szkoda.
Każde apostolstwo, tak jak apostolstwo Jezusa, rozpoczyna się od momentu Chrztu Świętego. W tym momencie również Jezus rozpoczął swoją publiczną działalność, czyli można powiedzieć apostolstwo takie na zewnątrz, które trwało niedługo, bo kilka lat. Wiemy, że w czasie tego apostołowania Jezus dokonał wiele znaków, cudów, uzdrowień, wskrzeszeń, które później zaowocowały też nowymi wyznawcami gromadzącymi się wokół Niego. Zaproszenie do apostolstwa dotyczy również nas. Przez sakrament Chrztu Świętego jesteśmy włączeni w to życie apostoła. Chociaż nie zawsze podchodzimy do tego tematu, do tego zaproszenia z radością, jak to widać na załączonym obrazku. Bronimy się rękami i nogami, ale jesteśmy przez włączeni do apostolstwa. Papież Paweł VI wydał taki dokument, dekret o apostolstwie świeckim, który został uchwalony na Synodzie Watykańskim II 18 listopada 1965 roku. Tutaj macie poszczególne rozdziały, treści tego dekretu. Można go znaleźć w internecie, jeżeli ktoś chciałby poczytać. Generalnie przesłaniem tego dokumentu soborowego jest uświadomienie ludziom świeckim, osobom świeckim, że są też zaproszeni, powołani, włączeni w misję Kościoła. Że nie są tylko dodatkiem do Kościoła, do wspólnoty, jaką jest Kościół, ale że stanowią tę wspólnotę jako jego żywe członki, jako część Kościoła. Każdy z nas jest częścią Kościoła. Jesteśmy członkami jednego ciała, którym jest Kościół. Przez tę świadomość, że jestem członkiem ciała, którym jest Kościół, powinna być w nas taka chęć i ochota do działania, chociaż różnie z tym bywa. Najtrudniejsze jest zdecydowanie się na działanie, reszta to już kwestia wytrwałości. Najtrudniejszy pierwszy krok, jak to się mówi, zdecydowanie się na działanie, by nie zamykać się na to działanie Ducha Świętego, na dar bycia zaproszonym do uczestnictwa w misji zbawienia świata, do której jesteśmy wezwani przez sakrament Chrztu Świętego, przez samego Jezusa. Różnie z tym bywa. Czasami ta nasza gonitwa za tym uczestniczeniem w zbawieniu świata, dawanie świadectwa bycia apostołem jest różna. Śpieszymy się nieraz właśnie jak ten ślimak na załączonym obrazku. Nie zawsze jest to gonitwa taka stuprocentowa. Ważne w apostolstwie jest uświadomienie sobie, kto mnie wybrał, kto mnie powołał, kto mnie zaprosił. I na tym będziemy dzisiaj bazować. Jest to fragment z Ewangelii według świętego Jana, rozdział 15, werset od 9 do 17. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachować moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. I teraz kluczowe zdanie zrozumienia apostolstwa i działania naszego również we wspólnocie krwi Chrystusa. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem, przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał. Aby wszystko dawał mój się, co cokolwiek go poprosicie w imię moje, to wam przekazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Rozdział 15, werset 9-17. Często apostolstwo kojarzy się nam tylko i wyłącznie z zawężonym gronem osób, którym są apostołowie, jak sama nazwa mówi.
9-17.
Jak sama nazwa mówi, to ich Jezus powołał i zaprosił do szczególnej roli, do tego, by byli przy nim, by uczestniczyli w znakach, których dokonywał. Samo słowo apostoł pochodzi z języka greckiego. Apostolos dosłownie tłumaczy się jako wysłannik. Ta nazwa była używana w Nowym Testamencie najczęściej na określenie najbliższych uczniów Jezusa, powołanych przez Niego osobiście i wysłanych do ogłoszenia dobrej nowiny. Znane imiona 12 apostołów: Szymon, Piotr, Kefas, syn Jonasza, rybak z Betsajdy, Andrzej, brat Piotra, rybak z Betsajdy, Jakub zwany Większy, syn Zebedeusza, Jan Ewangelista, syn Zebedeusza i brat Jana, Filip z Betsajdy, Bartłomiej, który nazwany był Natanaelem, Tomasz zwany Didimos, Mateusz, Lewi, był poborcą podatkowym, Szymon Kananejczyk, zwany Gorliwym, Jakub, syn Alfeusza, Juda, Tadeusz, brat Jakuba i Judasz Iskariota, zdrajca Jezusa. I po jego samobójstwie Maciej, który został wybrany do grona apostołów. Niektórzy apostołowie Jezusa byli wcześniej uczniami świętego Jana. Większość pochodziła z Galilei, podobnie jak Jezus. Pochodzili z niskiego stanu, to znaczy nie byli ludźmi wykształconymi, majątnymi. Większość z nich była rybakami. Tylko jeden, Mateusz, Lewi, był poborcą podatkowym, czyli był szychą w gronie apostołów. Ale to nie jego Jezus ustanowił głową apostołów. Wiemy o tym, że przynajmniej dwóch z nich było krewnymi Jezusa, synowie Alfeusza. To ta historia z nimi związana, kiedy matka ich przychodzi i prosi Jezusa, aby dał im urzędy w swoim przedsiębiorstwie i posadził po swojej prawej, lewej stronie. Wtedy słyszymy też odpowiedź Jezusa, że to nie jest jego sprawa, nie jest jego kwestia, bo to zależy od jego ojca. Kapłani, uczeni jerozolimscy właśnie z tego powodu braku wykształcenia rabinistycznego i też tej galilejskiej gwary, którą posiadali apostołowie, nie darzyli ich szacunkiem, nie darzyli ich jakimś takim specjalnym uznaniem. Traktowali ich tak pobieżnie. Niektórzy z apostołów, włączając również w to grono świętego Piotra, Kefasa, byli żonaci. Wszyscy apostołowie byli Żydami. W gronie 12 Jezus szczególnie umiłował Piotra, Jakuba Większego i Jana, to ich zabrał ze sobą na górę przemienienia, to przeniósł trzecią córkę Jaira i największą sympatią z grona apostołów wiemy, że darzył świętego Jana, który był najprawdopodobniej najmłodszym z grona apostołów. Apostołowie towarzyszyć nimi Jezusa w jego podróżach ewangelizacyjnych i wyprawach do Jerozolimy. Byli głównymi odbiorcami Jego nauki, świadkami Jego cudów. Wiemy, że za Jezusem oprócz tych 12 apostołów wkroczyło wielu innych, którzy skupiali się przy Jezusie ze względu na te nadzwyczajne znaki i cuda. Ale kiedy Jezus mówi, że Jego apostolstwo, Jego misja to nie tylko siedzenie za obficie zastawionym stołem w Kanie Galilejskiej i picie najlepszego wina, ale to również droga na Golgotę, to wielu z nich odchodzi. Wtedy pada to pytanie Jezusa, które przeszywa serce uczniów, czy i wy chcecie odejść. Apostołowie to pierwsi odbiorcy nauki Jezusa. To oni pierwsi doświadczają tego, że nie jest tylko zwykłym człowiekiem, ale jest Bogiem. Również apostołowie towarzyszą Jezusowi w noc, która poprzedza Jego śmierć, Jezusa w ogrodzie. Spotykają się z Nim na wieczerzy paschalnej. Towarzyszą Mu również w tym momencie spotkania po zmartwychwstaniu, kiedy przychodzi do Niego w wieczerniku. Tuż przed aresztowaniem Jezusa większość apostołów ucieka. Albo jak Piotr wypiera się swego mistrza. Jeden z nich, Judasz Iskariota, zdradza go i wydaje Jezusa na śmierć. Po śmierci Jezusa 11 apostołów w strachu przed przeciwnikami ukrywa się w jednym z domów w Jerozolimie i tam przychodzi do nich Jezus zmartwychwstały. Później spotyka się z nimi w Galilei, gdzie nakazuje im głosić Ewangelię, mówiąc: idźcie, nauczajcie wszystkie narody, udzielając mu chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To jest początek pracy apostolskiej. Wtedy po zmartwychwstaniu, po spotkaniu z Chrystusem, który przychodzi do nich zlęknionych, zatrwożonych, zamkniętych na świat, następuje ta ekspansja działalności misyjnej. I apostołowie po kolei, Szymon Piotr, zaczyna działać w Jerozolimie, Palestynie, Antiochii, w Rzymie. Wiemy o tym, że później też Piotr, jak wielu apostołów, większość apostołów oddaje swoje życie za Jezusa. Jest to też potwierdzenie tego wytrwania przy nauczycielu, przy mistrzu, aż do końca zostaje ukrzyżowane. Kolejny Andrzej działa w Azji Mniejszej, w Gruzji, w okolicach Morza Czarnego. Również zostaje ukrzyżowany. Jego atrybutem jest właśnie ten krzyż, tak na znak X ułożony, by nie oddawać swojego życia na krzyżu, którym umarł Jezus. Jakub starszy działał w Palestynie, w Jerozolimie. Został również ukrzyżowany. Jego znakiem rozpoznawczym jest właśnie muszla, którą też możemy spotkać na trasach, które prowadzą właśnie do grobu świętego Jakuba. Jan działał w Jerozolimie, Samarii, Azji Mniejszej, był również na wyspie Patmos w Efezie. Najprawdopodobniej zmarł śmiercią naturalną jako jedyny z apostołów na zesłaniu właśnie na tej wyspie Patmos lub w Efezie. Do końca nie wiemy. Filip działał w Azji Mniejszej, został ukrzyżowany. Bartłomiej działał w Armenii, w Indiach i poniósł śmierć męczeńską przez podarcie żywcem ze skóry. Tomasz działał w Persji, w Indiach, został przebity włócznią. Mateusz działał w Palestynie i Etiopii, został ścięty mieczem. Jakub młodszy działał w Jerozolimie. Wiemy o tym, że był synem Zebedeusza i został ścięty mieczem. Juda Tadeusz, którego wzywamy w sprawach beznadziejnych, działał w Mezopotamii i, jak tradycja Hesperia mówi, został zatłuczony kijami w Persji. Szymon działał w Persji, w Gruzji, został ukrzyżowany lub, jak tradycja mówi, rozcięty piłą. Judasz, wiemy jak skończył, popełnił samobójstwo przez powieszenie na tak zwanym polu Garncarza, które do dzisiaj jest polem nieużytkowanym, pustym. Nic tam się nie dzieje, nic tam nie jest uprawiane. Można właśnie zobaczyć to miejsce, które zostało właśnie określone tym mianem takiego martwego miejsca. Na miejsce Judasza został wybrany Maciej i działał w Jerozolimie, Palestynie i Etiopii. Po wniebowstąpieniu Jezusa właśnie trafił Maciej do grona 12 apostołów. Tradycja mówi, że również poniósł śmierć męczeńską, został ukamienowany. Jak słyszeliście, większość z tych uczniów Jezusa powołanych do działania, do apostolstwa, do dawania świadectwa o nim, niezbyt ciekawie skończyło. Więc warto zadać sobie pytanie, czy warto być apostołem. Bo los apostoła większości z nich nie był ciekawy. Dzisiaj też słyszymy o tym w XXI wieku, jak chrześcijanie oddają swoje życie tylko ze względu na to, że nie chcą wyprzeć się wiary, że trwają mocno z uporem wiary w wyznawaniu Chrystusa. Słyszeliśmy o tym, że w ostatnich dniach ostatni kapłan katolicki opuścił to miejsce, gdzie talibowie się rozpanoszyli i zaczynają prowadzić swoje prawa. Jest to też smutna wiadomość, bo po ponad 100 latach przestaje tam funkcjonować, działać religia katolicka. Apostołem zaczęto nazywać ludzi, którzy przyczyniali się również do rozpowszechniania nauki Chrystusa poza tymi 12 wybranymi przez Jezusa bezpośrednio. I do ich grona możemy zaliczyć chociażby wspomnianego dzisiaj świętego Augustyna, świętego Ireneusza z Lyonu, który działał broniąc też wiary katolickiej. Możemy zaliczyć świętego Wojciecha, biskupa i męczennika, misjonarza wielu narodów. Wspominamy wśród apostołów świętego Cyryla i Metodego, którzy też głosili Słowo Boże, docierali z tym orędziem Bożej miłości do wielu. Możemy również apostołką Bożego Miłosierdzia nazwać świętą Faustynę Kowalską, mistyczkę, stygmatyczkę, wizjonerkę. Święty Jan Paweł II również nazywany jest apostołem narodów, misjonarzem, wielkim krzewicielem, czcicielem Bożego Miłosierdzia. Do grona apostołów zaliczamy również naszych świętych, świętego Kaspra, świętą Marię de Matthias, daj Boże już niedługo błogosławionego naszego świętego. Apostoł przede wszystkim ma świadomość daru, jakim został wyposażony, czyli wybrania, powołania przez Jezusa. To on, mistrz Nazaretu, zaprasza na drogę świadectwa wiary, bo on jest najlepszym sposobem zgromadzenia nowych uczniów. Ze względu na Niego ludzie przychodzą do nas, nie ze względu na nas samych. To on jest ten, który skupia wokół siebie ludzi zainteresowanych właśnie pójściem za dobrą nowiną. Pierwszym podstawowym zadaniem ucznia Jezusa jest trwanie z Nim w relacji. Tak jak święty Jan, spoczywanie na Jego piersi, wsłuchiwanie się w bicie Jego serca, które jest źródłem działania i apostolstwa. Można w swoim życiu podejmować różne aktywności, działania, inicjatywy, ale jeżeli zabraknie w nich miłości, za nic to będzie poczytane. Mamy ten fragment Pisma Świętego, który mówi: gdybym był językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, gdybym posiadał wszystkie dobra, wszystkie majątności, a jeżeli zabraknie miłości, to nic z tego. Aby być dobrym przekazicielem nauki Jezusa, trzeba najpierw samemu nauczyć się słuchać. Dla nas bardzo istotnym sposobem, miejscem dostrzegania tych słów Jezusa jest adoracja Jego krwi, która została przelana dla naszego zbawienia. Święty Kaspar del Bufalo w swoim życiu usłyszał głos Jezusa zachęcający do tego, aby pójść i zbierać tę krew obecną w ludziach potrzebujących, biednych, samotnych, cierpiących, spragnionych też Bożego Słowa, cierpiących z powodu upadku moralnego, z powodu braku właśnie też różnych zasad związanych z prawem Bożym, co prowadziło też do wielkiego nieszczęścia. Święty Kasper, zasłuchany w Słowo Boże, odczytuje swoje życiowe powołanie. Staje się narzędziem w rękach Boga i dociera z tym przesłaniem Bożej miłości obecnionej właśnie w przelanej krwi Zbawiciela do tych, którzy tego potrzebują. Nie zważa na trudności, na kłopoty, na problemy, na to, co inni powiedzą, ale z krzyżem w ręku staje w różnych miejscach Rzymu, aby tam mówić o miłości Boga. Święty Kasper idzie tam, gdzie Bóg go prowadzi. Nie szuka swojej drogi, słucha mistrza z Nazaretu, jakby 12 apostołów i podąża jego śladem. I nie jest to proste zadanie, bo często w tej posłudze apostoła, w byciu apostołem wygodniej jest samemu układać sobie plan działania. Bo trudno jest poddać się woli innego, zdać się na jego łaskę. Piotr, kiedy słyszy słowa Jezusa, by zarzucił sieć w jezioro w samobłudnie, czyni to, ponieważ ufa Jezusowi, wierzy, że to jego słowo może dokonać cudu, chociaż jako wytrawny rybak, sprawdzony rybak wie, że po ludzku nie ma to sensu, bo ryby ze względu na palące słońce żerują w ciągu dnia pod dnie jeziora, a nie pod powierzchnią wody. Upomniany przez Jezusa staje za nim w drodze do Jerozolimy, by iść po jego śladach, by nie ciągać Jezusa w różne swoje nowinki, by nie ciągać Jezusa w swoje plany, ale by po prostu pozwolić się Jemu prowadzić. Pokora i zaufanie pozwalają mu doświadczyć sukcesu działania, który wpisany jest w życie bliskości z Jezusem. Na słowo Jezusa Piotr wychodzi z łodzi i kroczy po jeziorze. Mógłby się powiedzieć, że Piotr opuszcza swój ciepły kąt, ułożone życie i wychodzi w nieznane, pełne zamętu, niebezpieczeństwa morze. I dopóki widzi Jezusa, słyszy Jego głos, dopóty wszystko w Jego życiu się układa i dzieje się dobrze. Ale kiedy traci z oczu Jezusa, kiedy przestaje Go słuchać, zaczyna tonąć, pojawiają się problemy. I wtedy również Jezus przychodzi z pomocą, wtedy również Jezus go nie opuszcza, ale mówi do niego odwagi, to ja jestem. I wtedy Piotr chwyta się dłoni Jezusa, wtedy zostaje ocalony. W naszym życiu również pojawiają się różne burze, problemy, troski, również w życiu wspólnotowym, w dawaniu świadectwa, w byciu apostołem. Ważne, aby w tym wszystkim dostrzec Jezusa, aby nie koncentrować się na burze, aby nie koncentrować się na tym, że wokół mnie dzieje się tylko i wyłącznie zło, ale by właśnie widzieć przychodzącego Jezusa, obecnego Jezusa, który jest po to, aby umocnić, aby dodać otuchy, aby poprowadzić. Zawsze wyciąga do nas swoją dłoń, by nas wydobyć z dołu, z ciemności grzechu i poprowadzić do doświadczenia pokoju. Burze były i będą w naszym życiu, tak jak były w życiu wyznawców Chrystusa, tak jak były w życiu apostołów, w życiu tych, którzy szli za Jezusem. Ale czy w tym kryzysie działania potrafię krzyczeć: Panie, ratuj? Czy potrafię usłyszeć słowa Jezusa: wystarczy ci mojej łaski? We wspólnocie, w naszym życiu osobistym, lubimy inwestować, mieć przygotowane materiały formacyjne. Bardzo ważne jest, aby ten zeszyt formacyjny był na czas przygotowany i szczególnie do tych, którzy piszą, jak się opóźniają, są kierowane takie lekkie sugestie, by trochę się skoncentrowali i przyspieszyli to pisanie. Lubimy mieć trochę pieniędzy jako wspólnota w kasie, czy to w podregionach, czy w kasie centralnej. Lubimy mieć ludzi do pracy. Narzekamy, że nie ma młodych, że wszystko zostaje w naszych rękach. Lubimy przestrzegać literalnie norm prawnych, statutów, żyć według tego, co przyjęliśmy jako naszą zasadę życia, jako naszą regułę życia. Ale warto zadać sobie pytanie, czy w tym wszystkim jest obecna miłość? Czy w tym wszystkim jest obecny Jezus? Pamiętajmy, że Bóg nie będzie nas sądził ani z przestrzegania statutów, ani z wytycznych kolekcji, ani z dni skupień, na które przyjeżdżamy. Nie będzie nas rozliczał ze składek, które płacimy na budowę sanktuarium, na hospicjum. To wszystko jest ważne i potrzebne, ale będzie nas rozliczał z miłości. Bóg będzie nas rozliczał z tego, jacy byliśmy dla tych, których postawił na drodze naszego życia, których posłał po to, abyśmy mogli się realizować jako Jego uczniowie. A naszym pierwszym powołaniem, naszym pierwszym apostolstwem jest miłość. Jeszcze raz wrócę do tych słów, które były przeczytane na początku. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i go owoc wasz trwał. Jakie są owoce naszego posługiwania we wspólnocie? Jakie są owoce naszego bycia apostołem krwi Chrystusa? Czy rzeczywiście ci, którzy są wokół nas zebrani, mogą powiedzieć z czystym sumieniem, ze spokojnym sercem, to rzeczywiście człowiek wiary, to rzeczywiście człowiek, który żyje duchowością krwi Chrystusa, czy bardziej raczej może powiedzieć, to dewota, który co czwartek lata na różaniec, który organizuje wyjazdy, a tak naprawdę nie potrafi dogadać się z braćmi i siostrami ze wspólnoty, który ciągle kłóci się ze swoim żoną, mężem, który nie potrafi przebaczyć swoim dzieciom, który żyje w konflikcie ze swoim sąsiadem. Krew Chrystusa prowadzi nas do doświadczenia pojednania, do pokoju, do tego, by otworzyć się na dar, którym jest miłość. Miłość dzisiaj jest bardzo pożądanym towarem, jest towarem poszukiwanym. Wielu ludzi szuka tych, którzy potrafią nie tylko mówić o miłości, ale tą miłością żyć na co dzień. Warto uświadomić sobie tę prawdę, że miłość to nie tylko czułe słowa, to nie tylko kwiaty wręczane przy okazji imienin, urodzin, to nie tylko słowa współczucia w momencie próby, cierpienia, żałoby, ale to przede wszystkim konkretne gesty, to obecność, to często nie mnogość słów, ale po prostu wrażliwość serca. Dziś tak wielu ludzi próbuje doświadczyć miłości, raniąc się, przez to, że miłością nazywa to, co Kościół nazywa grzechem. Że miłością nazywa to, co możemy nazwać tolerancją, która tak naprawdę z miłością nie ma nic wspólnego, bo akceptuje zło i to, co niszczy człowieka, to, co wprowadza w życie człowieka zamęt. Tymczasem Jezus, kiedy mówił o miłości, jasno wskazywał na to, co wymaga poprawy i mówił o tym, że miłość wiąże się z cierpieniem i z ofiarą. patrząc na krzyż w naszej duchowości, rozważając mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, uczymy się tego, jak ofiarnie kochać, jak być apostołem ofiary. Nie ofiarnikiem, nie cierpiętnikiem, ale umieć ofiarować swój czas, swoje zdolności, talenty, umiejętności we wspólnocie dla dobra innych. Jak być człowiekiem zanurzonym we krwi Chrystusa, zasłuchanym w bicie Bożego serca. Już na koniec, żeby nie przedłużać, pamiętajmy o tych słowach Jezusa, który mówi: wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci najmniejszych, mnieście uczynili. Pojawiają się trudności w działaniu, w apostołowaniu, ale trzeba pamiętać o tym, żeby nigdy się nie poddawać. I nigdy nie rezygnować z tego, na czym nam zależy.